Dźwięk dzwonka sprawił, że konsjerżka domu numer 9 przy Avenue Orsch obudziła się nagle i pociągnęła za sznur otwierający bramę, utyskując.
Jużem myślała, że wszyscy wrócili. Chyba już po trzeciej.
Jej małżonek mruknął spod kołdry.
Może to do doktora.
W rzeczy samej oboje usłyszeli. Doktor Achel? Które to piętro?
Trzecie po lewej. Ale doktor nie przyjmuje nocą.
Mnie będzie musiał przyjąć. Mężczyzna przeszedł przez sień, wspiął się po schodach na pierwsze, drugie piętro, a potem, nie zatrzymując się nawet przed drzwiami doktora Arela, szedł dalej na górę aż do piątego piętra. Tam wypróbował dwa klucze. Jeden z nich uruchomił zamek, drugi zasuwę.
Doskonale, mruknął. To ułatwia sprawę. Jednak trzeba zapewnić sobie bezpieczny odwrót. Zastanówmy się, czy minęło już dość czasu, bym zdążył obudzić doktora, a następnie zostać przezeń odprawiony. Jeszcze nie, nieco cierpliwości.
Po jakichś 10 minutach znalazł się na dole i zastukał w okienko dozorczyni, klnąc pod nosem na medyka. Otworzono mu, a on wyszedł na ulicę, zatrzaskując za sobą bramę. Tyle, że brama wcale się nie zamknęła, bowiem mężczyzna ów zręcznie zablokował otwór rygla, wpychając do niego żelazną zatyczkę. Kiedy więc powtórnie znalazł się na klatce schodowej, dozorcostwo nic o tym nie wiedzieli. A w razie alarmu droga ucieczki była zapewniona. Nieśpiesznie pokonał 5 pięter. W przedpokoju zapalił elektryczną latarkę, złożył płaszcz i kapelusz na jednym krześle, sam zasiadł na drugim, po czym nałożył na swoje trzewiki grube filcowe kapcie.
Uff, gotowe. Jak łatwo poszło. Zastanawiam się czasem, dlaczego tak niewiele osób wybiera wygodny i popłatny fach włamywacza. Trudno o wdzięczniejsze zajęcie, jeśli ktoś jest w miarę zręczny i ma nieco oleju w głowie. Wszak to praca nie wymagająca zbytniego wysiłku, w sam raz dla ojca licznej rodziny. Może nawet zbyt łatwa, to staje się nudne.
Rozłożył arkusz papieru, na którym widniał szczegółowy plan apartamentu. Najpierw spróbujmy się zorientować. Tutaj mamy prostokątną sień, w której znajduje się obecnie. Od strony ulicy salon, buduar, jadalnia. Tam nie ma czego szukać, ponoć hrabina ma fatalny gust, ani jednej rzeczy godnej zainteresowania. Tak więc prosto do celu. A, tutaj jest korytarz prowadzący do sypialni. Po 3 metrach powinienem natrafić na drzwi garderoby, przez którą można wejść do sypialni hrabiny. Złożył plan, zgasił latarkę i ruszył korytarzem. Metr, dwa, trzy, oto i wejście. Dobry Boże, wszystko idzie jak po maśle. Ostatnią przeszkodą na drodze do sypialni jest już tylko zasuwka, zwykła zasuwka, a ja wiem dobrze, iż znajduje się ona w odległości 1,43 m od podłogi. Tak więc wystarczy delikatnie naciąć drzwi wokół niej i sprawa będzie załatwiona. Wyjął z kieszeni niezbędne narzędzia, gdy nagle coś przyszło mu do głowy. Ejże... A gdyby przypadkiem ta zasuwka była odsunięta, co mi szkodzi spróbować? Przekręcił gałkę, drzwi się otwarły. Mój dzielny Lupin, najwyraźniej szczęście ci sprzyja. Czegóż trzeba więcej? Znasz topografię miejsca, w którym będziesz działać. Wiadoma jest ci kryjówka, gdzie hrabina przechowuje czarną perłę. Tak więc, aby wejść w posiadanie tejże czarnej perły, wystarczy po prostu być cichszym od samej ciszy i niewidocznym jak noc. Arsène Lupin poświęcił dobre pół godziny na otwarcie drugich, oszklonych drzwi prowadzących do sypialni. Uczynił to jednak tak ostrożnie, że nawet gdyby hrabina nie spała, nie zaniepokoiłby jej najdrobniejszy odgłos. Zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na planie, należało teraz wymacać kontuar szezlonga. Ten doprowadzi go do fotela, a następnie do stolika znajdującego się obok łóżka. Na stoliku znajdzie szkatułkę, w jakiej zwykle przechowuje się papier listowny, a w niej czarną perłę. Czołgając się po dywanie, przesuwał się wzdłuż kanapy. Jednak u jej końca zatrzymał się, by zaczekać, aż uspokoi się gwałtowne bicie jego serca. Dziwne to, bowiem choć nie miał żadnego powodu do lęku, nie mógł powstrzymać szczególnego nerwowego niepokoju, jaki się odczuwa, gdy wokół panuje absolutna cisza. I nie mógł tego pojąć, bowiem przecież zdarzało mu się zachowywać spokój w bardziej emocjonujących chwilach. Nie groziło mu żadne niebezpieczeństwo. Dlaczego więc jego serce było niczym oszalały dzwon? Czy to ta śpiąca kobieta była przyczyną? Ta żywa istota tak blisko niego? Zaczął nasłuchiwać i wydawało mu się, że słyszy miarowy oddech. To podniosło go na duchu, jak czyjaś przyjazna obecność. Odnalazł fotel, a potem nieznacznymi ruchami skierował się do stolika, sondując czerń wyciągniętą ręką. Jego prawa dłoń napotkała jedną z nóg stolika. Wreszcie. Teraz trzeba było tylko wstać, zabrać perłę i odejść. I całe szczęście, bo serce skakało mu już w piersi jak przerażone zwierzę, czyniąc taki hałas, że, jak mu się zdawało, odgłos ten nie mógł nie obudzić hrabiny. Uspokoił je ogromnym wysiłkiem woli, ale gdy się podnosił, jego lewa dłoń wyczuła na dywanie jakiś przedmiot. Rozpoznał go od razu jako lichtarz, przewrócony lichtarz, a zaraz potem natrafił na jeszcze jedną rzecz. Był to zegar, jeden z tych małych zegarków podróżnych w skórzanej okleinie. Dlaczego? Co tu się stało? Nic nie rozumiał. Lichtarz, zegar? Dlaczego nie znajdowały się na swym zwykłym miejscu? Co wydarzyło się w tych przerażających ciemnościach? Nagle wydał stłumiony okrzyk. Dotknął... Och, tego się nie da wypowiedzieć słowami, ale nie, nie. To strach zaćmił mu umysł. 20 sekund, 30 sekund. Pozostał bez ruchu, sparaliżowany. Pot ściekał mu po skroniach, a na czubkach palców wciąż czuł ten dotyk. Zmusił się wbrew sobie, by znów wyciągnąć rękę. Jego dłoń ponownie musnęła to coś dziwnego, niepojętego. Nie cofnął jej teraz, choć kosztowało go to wiele wysiłku. Sprawdził dokładniej. Już wiedział. Włosy, twarz. Twarz zimna, niemal lodowata. Lecz nawet w najbardziej potwornych okolicznościach człowiek taki jak Arsène Lupin potrafi nad nimi zapanować, gdy tylko zda sobie z nich sprawę. Szybko nacisnął przełącznik latarki. Przed nim leżała kobieta, cała we krwi. Na jej szyi i ramionach widniały straszliwe rany. Pochylił się, by mieć zupełną pewność. Tak, była martwa. Nie żyje. Nie żyje. Powtórzył w osłupieniu.